Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej odsłonie nowej audycji w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Mam nadzieję, że akceptują Państwo zaproponowaną formę audycji, a jeśli mielibyście jakiekolwiek uwagi do formy i zakresu tematów, proszę o kontakt. Bardzo proszę, piszcie na mój mail a.urbanski@radiogdańsk.pl. A teraz zapraszam na kolejne ekumeniczne spotkanie z redaktorem Piotrem Piotrowskim. Dziś spróbujemy dla Państwa wyjaśnić m.in. znaczenie ekumenizmu duchowego, ale nie tylko.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Ruch ekumeniczny, na tym zakończyliśmy ostatnio. Państwo tutaj dopominacie się, żeby jeszcze. No więc
no, dalszy ciąg. Głębiej
wchodzimy, tak jak zapowiadaliśmy. Również cieszymy się, że Państwo jesteście z nami, że wsłuchujecie się w te treści, bo one są bardzo ciekawe, a dzisiaj o wielu twarzach, można powiedzieć obliczach i wielowymiarowości ekumenizmu. Piotrze, prawda?
No tak, bo tak chyba jest. Z jednej strony to jest to, co ostatnio żeśmy poruszyli, czyli pewien dysonans, bo z jednej strony dążenie do jedności, ale też od samego początku to, na co wskazaliśmy.
Znaczy bardziej ty wskazałeś, bo ty tak troszeczkę tutaj kij w mrowisko chciałeś włożyć.
No chciałem, ale przecież sam doskonale wiesz, że od samego początku Kościoła to jest też pewnego rodzaju problem, tak? Znaczy, spójrzmy na to w tej skali.
Ty mówisz problem, a Amerykanie mówią temat do rozwiązania. Wydaje mi się, że to jest chyba...
Słuszne, ale nie tylko Amerykanie, bo przecież apostołowie też tak mówili, dlatego pisali listy do kościołów. Też rozwiązywali problemy, ale mało tego, że rozwiązywali je drogą korespondencyjną, to przede wszystkim swoimi podróżami.
Nie było jeszcze wtedy e-maili, nie było dostępu
do internetu.
Trzeba
było wsiąść na statek.
Ale to taka trochę
dygryna. Ale to oczywiście tutaj... dwie pieczenie na jednym ogniu, bo przy okazji mocna ewangelizacja.
Ale też, wróćmy do ekumenizmu. Zasygnalizowaliśmy, że jest takie sformułowanie ekumenizm duchowy i to jest taka forma zaangażowania ekumenicznego i akcent położony jest na odnowę, można powiedzieć, tego, co jest w środku, wewnątrz każdego chrześcijanina. I też można powiedzieć, i to chyba możemy powiedzieć w tym czasie, w którym jesteśmy teraz, czyli tym okresie postu, że może się to dokonywać poprzez nawrócenie, ale też prywatną i publiczną modlitwę o jedność Kościoła, bo o to będziemy zabiegać, o tą jedność.
Dobrze, że o tym mówisz, bo to jest jakby okazja do pogłębienia tego, z czym co roku mamy do czynienia, czyli początek roku kalendarzowego. Przypomnijmy, że przecież już w Kościele katolickim trwa wtedy rok
liturgiczny, mówisz.
Właśnie. Dziękuję za przypomnienie, że się zawiesiłem na chwilę. Czyli trwa już rok liturgiczny, wtedy w Kościele jest też ten moment, kiedy od kilkunastu lat, kilkudziesięciu już w zasadzie, my dochodzimy do tej praktyki, że sprawujemy, może to nawet w ten sposób trzeba na to spojrzeć, tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Ja, pamiętasz, co roku, jak żeśmy o tym wspominali, bardzo polecam wszystkim taki kontakt czy udział w tym tygodniu, ponieważ jest to okazja do poznania.
Ale ja tak sobie
poznania siebie i wejścia jakby, może nawet nie konkretnie w jakąś tam duchowość danego kościoła, ale... to się oczywiście dzieje w trakcie tego, bo gdzieś już same miejsca nas do tego deprymują. Natomiast jest jakby też, no właśnie to, o czym ty mówisz, czy poszukiwanie tej jedności. Za chwilę pewnie będziemy mówić o ruchu ekumenicznym.
Tak, o tym też bym chciał z tobą porozmawiać, ale tak naprawdę ten akcent na jedność mnie interesuje, bo to jest chyba najważniejszy akcent, który powinniśmy dzisiaj współcześnie położyć w Kościele, ale też poza Kościołem, w chrześcijaństwie po prostu, bo wydaje mi się, że o tą jedność walczą wszyscy, tylko słabo nam to wychodzi.
No, słowo walka to może byśmy przekuli na modlitwę, to będzie chyba lepsze. Bo po prostu myślenie takie pozytywne o tym wszystkim. Natomiast jak już położyłeś tą sprawę tutaj na tacy tej naszej dyskusji...
Ja jeszcze jedną mam, zaraz ci
dobra,
powiem jaką.
Ale przejdźmy do tego, że przynajmniej z moich doświadczeń, udziału w tym tygodniu modli to jedność chrześcijan, ta jedność, o której ty mówisz, objawia się przede wszystkim tym, że my słuchamy tego samego Słowa Bożego. I to jest chyba najcenniejsza wartość tego wszystkiego, żeby zrozumieć, że faktycznie to leży jakby u podstaw.
Dobrze, ale ja będę się dalej upierał, że z tą jednością mamy pewien kłopot, ale mam tutaj coś na pocieszenie.
Słucham.
Że ten brak jedności właśnie, czy ta próba zjednoczenia chrześcijan, ale tak naprawdę ten brak jedności wypływa z przekonania, że wszystko dzieje się w kontekście grzechu, winy, zła, pewnego zdarzenia, które było w historii, które ma wpływ na czas współczesny. Jak to rozumieć? Bo nie można tego odłączyć, prawda?
Chyba tak bardzo mocno też jakby wskazujesz na to, co było główną inspiracją dla reformacji, tak? Czyli to, że pewnego rodzaju pojęcia zostały, nie bójmy się tego powiedzieć, jako katolicy, naruszone, czy nadwyrężone, czy wręcz przerysowane. I reakcją na to wszystko była niezgoda tych ruchów, które dążyły do oczywiście odnowy, bo to o to chodziło. Natomiast ta odnowa zaskutkowała tym, to już oczywiście wejdziemy za chwilę w kwestie polityczne, społeczne.
A nie, to nie wejdziemy, bo ja od razu będę.
Czasu. No jakby to spowodowało do brzegu. To spowodowało to, że dzisiaj... Tak, a nie inaczej to właśnie chrześcijaństwo się podzieliło.
Ale mówiąc o tym ekumenizmie duchowym, bo tutaj bym ten akcent położył dzisiaj, on jest bardzo ciekawy i myślę, że z niego dzisiaj nie wyjdziemy, przejdziemy do kolejnych jakby odsłon ekumenicznych za tydzień, ale tutaj bym się chciał zatrzymać właśnie na tym ekumenizmie duchowym i powiedziałem o tym, że problem braku jedności wypływa z tego, że mamy ten kontekst grzechu i winy. Ale jest jeszcze jeden akcent, o którym chciałbym z tobą porozmawiać i tutaj chciałbym, żebyś do tego się odniósł, że można to przezwyciężyć jedynie przez żal, nawrócenie, wewnętrzną przemianę. I co ty na to?
Jeszcze jedną zapomniałeś rzecz.
Wzajemne przebaczenie.
Tak. No i to się dzieje, drodzy państwo. Przypomnijmy, że nie tylko w kontekście kościołów chrześcijańskich, bo to się działo o wiele wcześniej niż II Sobór Watykański. To wszystko, o czym mówimy, o kwestii przebaczenia, to też przełożyło się, już patrząc tak na szeroko, kwestie, może nie koniecznie ekumenizmu, ale generalnie religii, przełożyło się też na to, o czym mówili poprzednicy Franciszka, Benedykt, czy szczególnie święty Jan Paweł II, który wzywał też do przebaczenia i prosił o przebaczenie różne też inne religie.
Dla usprawiedliwienia trochę tego, że wcale nie jest tak łatwo dojść do jedności, to jak sięgnęlibyśmy 2000 lat wstecz, to tam też były problemy z jednością, prawda? Też dochodziło
do
różnych...
mówimy.
Więc drodzy państwo, niech
nie
nas
wzięło
to,
się to z niczego.
Niech nas to nie ogranicza. Do tego, żebyśmy jednak spróbowali wychodzić do przodu, szukali jednak jakiegoś...
To jest to, o czym my rozmawiamy, jest zupełnie naturalnym procesem, bo to każdy z nas widzi w swojej własnej wspólnocie, na przykład parafialnej. To wynika z tego, że w taki, a nie inny sposób są prowadzone sprawy, powiedzmy, duchowe czy formacyjne. I wiadomo, że jeżeli będziemy się trzymali stricte jakichś mocno tak jakichś warunków czy jakichś uzgodnień, no to wtedy nie będzie tutaj miejsca na ten taki nasz, powiedziałbym, wewnętrzny ekumenizm, czyli to, co nas różni. Ale zobaczmy, że z kolei, jak mówimy o tym ekumenizmie, to przecież w samym już nawet Kościele katolickim też jakby to, w jaki sposób na przykład zgromadzenia prowadzą kwestie formacyjne, to też jest, jakby ktoś patrzył na to zupełnie z zewnątrz, powiedział, że to jest przyczynek też do pewnych podziałów, tak? No, już nawet zewnętrznie oni są zakonnicy na przykład różni od siebie.
Dobrze,
dlaczego wszyscy nie są czarni, tylko są biali, brązowi?
Ale ja słuchałem, Piotrze, tego, co mówiłeś tydzień temu i ja chciałbym tym zakończyć, bo drodzy państwo, w chrześcijaństwie ten przymiotnik ekumeniczny stosuje się na oznaczenie czegoś, co należy do Kościoła jako całości, do wszystkich chrześcijan. I tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj zakończyli, ale jednocześnie otworzyli kolejne nasze spotkanie.
Otworzyłeś drzwi do tego, żebyśmy za chwilę powiedzieli o tym, co tak naprawdę nas łączy, bo zaczęliśmy mówić o tym, jak próbowaliśmy tutaj od ponad 100 lat to może nie łatać, ale zbierać tak jakoś w jedną całość. A myślę, że za tydzień przejdziemy do konkretu, co? Andrzej?
No tak, myślę, że powiemy o ekumenizmie praktycznym między innymi.
No właśnie.
I do tego państwa zachęcamy. Zachęcamy do tego, żebyście się włączali, żebyście pisali też, co was interesuje, co was intryguje, jakie problemy dotyczą waszych kościołów. Zachęcamy, żebyście tutaj państwo też do nas wysyłali informacje.
Dokładnie.
Dzięki ci, Piotrze.
Dziękuję bardzo.
Watykan ogłosił w czwartek program uroczystości Wielkiego Tygodnia pod przewodnictwem papieża Franciszka. Został on opublikowany w chwili jego stopniowego powrotu do zdrowia.
W Niedzielę Palmową Franciszek będzie przewodniczył mszy na placu Świętego Piotra. W Wielki Czwartek rano w Bazylice Watykańskiej odbędzie się papieska msza krzyżma. Nie wiadomo jeszcze, gdzie Franciszek odprawi popołudniową mszę Wieczerzy Pańskiej inaugurującą Tryduum Paschalne. Na początku pontyfikatu wprowadził zwyczaj odprawiania jej poza Watykanem, w więzieniach, szpitalach, ośrodkach pomocy i dla uchodźców. Przed rokiem był to rzymski zakład dla nieletnich. W Wielki Piątek w Bazylice Świętego Piotra papież będzie przewodniczył nabożeństwu Męki Pańskiej. O 21.15 Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum, a w Wielką Sobotę w Bazylice Świętego Piotra odbędzie się papieska msza Wigilii Paschalnej. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 10 na placu Świętego Piotra papież będzie przewodniczył uroczystej mszy, po której w południe wygłosi wielkanocne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. A teraz zaglądamy do kościoła prawosławnego. Nieco inaczej niż w kościele rzymskokatolickim, w kościele prawosławnym Wielki Post będzie trwał od 19 marca do 5 maja. O tym, jak zmienia się struktura nabożeństwa w tym czasie i co zmienia się w cerkwi z proboszczem cerkwi Świętego Mikołaja w Gdańsku, księdzem Dariuszem Jóźwikiem, rozmawia redaktor Anna Rembas.
W kościele katolickim teraz trwa Wielki Post, a w prawosławnym?
W prawosławnym on się rozpocznie 19 marca dopiero, po 4 niedzielach przygotowawczych, które mamy, przygotowujące nas do wiosny duchowej, jak to nazywa święta cerkiew prawosławna nasza. I on zaczyna się 19, od poniedziałku, ale zaczyna się też bardzo przepięknym momentem, gdy przebaczamy sobie winy. Jest tak zwana ostatnia niedziela przygotowawcza przebaczenia win. I on post będzie trwał do 5 maja.
Jak ten Wielki Post celebruje się? Jakie są główne wyznaczniki Wielkiego Postu w prawosławiu?
No post, wiadomo, przede wszystkim my mówimy o poście i zwracamy uwagę na to fizyczność naszą, ale przede wszystkim post to jest modlitwa. Nie ma postu bez modlitwy, tak? Więc zalecenia są bardzo ważne. Przede wszystkim modlitwa, post, jałmużna w tym momencie. Wiadomo, że zmieniamy też i strukturę naszych nabożeństw, gdyż służymy w czasie Wielkiego Postu jedno nabożeństwo, które nie jest służone w innych porach roku. Jest to liturgia świętego Grzegorza Dialoga, czyli papieża rzymskiego, dlatego Dialoga, gdyż on napisał dialog o męczennikach rzymskich. W drugiej połowie VII wieku żył święty Grzegorz i to jest tylko liturgia wielkopostna, którą służymy w dni Wielkiego Postu. W soboty i w niedzielę służymy pełne liturgie, czyli liturgie, które są z kanonem eucharystycznym, bo liturgia świętego Grzegorza Dialoga nie posiada kanonu eucharystycznego. Ciało i krew są przygotowane na pełni liturgii w niedzielę.
Posypujecie sobie głowę popiołem?
Nie posypujemy sobie głowy popiołem, ale proszę sobie wyobrazić, że w czynie przebaczenia win, tak, które służone jest po wieczerni, po nieszporach, stajemy i jeden drugiemu przebaczamy swoje winy.
A na co ksiądz Dariusz Jóźwik chciałby zwrócić uwagę?
Na modlitwę.
Naszym słuchaczom.
Przede wszystkim na modlitwę. To jest bardzo wyraźne. To jest łączność nasza z Bogiem. Ja bardzo często nazywam to, że to jest pokarm naszej nieśmiertelnej duszy. My cały czas patrzymy tylko na post pod względem fizycznym, ale to jest tylko dodatek. Chrystus mówi, jeżeli chcesz się pomodlić, idź do komnaty, zapal świeczkę, tak? Chrystus mówi też, jeżeli chcesz pościć, to co? Umyj swoje lico. Namaj swoje włosy. Przede wszystkim post ma być postem duchowym, czyli w tym momencie oczywiście wyrzekamy się wszystkich potraw od razu, określam, że niektórzy będą zaszokowani, potraw zwierzęcych. To jest wyraz. Doskonałym postem przecież jest post Pana naszego Jezusa Chrystusa, który po swoim chrzcie w rzece Jordan idzie i 40 dni pości, nic nie jedząc, nic nie pijąc. Jest to post doskonałego Boga człowieka Jezusa Chrystusa. Ale pamiętajmy o tym, że post to jest modlitwa, tak? I dlatego zwracamy uwagę na wewnętrzną naszą stronę naszego życia, czyli na naszą duchowość, a fizyczność i jedzenie, jeżeli mówimy tutaj o jedzeniu, jest drugim elementem.
Czyli jeszcze raz te daty podajmy, kiedy się zaczyna?
19 marca zaczyna się post, a kończy się 5 maja.
Bo mówiono o ujednoliceniu kalendarza.
Kiedy?
Podczas świąt Bożego Narodzenia.
Ale to są święta stałe, czyli święta stałe, które posiadają stałe daty, a ruchome dni. Święta Wielkanocy zostało, obliczanie święt Wielkanocy zostało ustalone na pierwszym Soborze Powszechnym w 325 roku. A święto Paschy, czyli święto świąt, pamiętajmy o tym, że cerkiew ma 12 wielkich świąt cerkiewnych. My nazywamy to dwie na dziesiąte jej prazniki, ale nad tym kręgiem 12 wielkich świąt jest święto świąt, czyli Wielkanoc. Jest to święto ruchome, czyli posiadające ruchomą datę, a stały dzień.
Co księdza Dariusza Jóźwika porywa w prawosławiu?
To jest życie całe. To nie ma, co mnie porywa. To jest całe życie. Od chwili, gdy zostałem ochrzczony, gdy zostałem uformowany poprzez swoich rodziców i otoczenie, a przede wszystkim poprzez naszą matkę cerkiew. To jest moje życie. To jest poryw. To jest poryw, czyli powiew łaski Ducha Świętego.
Łaska Ducha Świętego.
Ta, która powinna umacniać człowieka.
Kiedy możemy przyjść do cerkwi i się pomodlić? Jakie to są dni?
To są dni oczywiście nabożne, gdzie możemy znaleźć to na stronie cerkiewgdańsk.pl. Możemy znaleźć w naszych ogrodkach parafialnych wszystkie ogłoszenia na temat nabożeństw, ale wystarczy spotkać kapłana na podwórku i oczywiście nie wyjeżdża, tak jak ja przed chwilą wyjeżdżałem do Radia Gdańsk i spotkałem osoby, które mówiły, chciałyby się modlić, powiedziałem, przepraszam, ale muszę, to mam obowiązki. Więc najczęściej jest mój telefon dostępny na stronie i w innych elementach zawsze można mnie znaleźć. Także umawiamy się i otwieram oczywiście cerkiew, bo najważniejszym wyrazem jest modlitwa.
To taka krótka prezentacja na audycję ekumeniczną. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję za miłe spotkanie, ale za to, że mogłem uczestniczyć i przybliżyć chociaż troszeczkę, nie wiem w jakim tam ułamku procenta Kościół prawosławny.
Będziemy to robić w naszych cyklicznych audycjach.
Da Bóg, jak to mówimy my prawosławni, jeżeli Bóg pozwoli, to na pewno tak.
W Wielkim Poście nie można zapomnieć o spowiedzi świętej. Warto się do niej zawsze dobrze przygotować. O rachunku sumienia, wyborze stałego spowiednika i samej spowiedzi z księdzem Krzysztofem Ławrukaitisem rozmawia redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Czy Wielki Post może nas dodatkowo skłonić do tego, żeby się zatrzymać i pójść właśnie do sakramentu spowiedzi?
Wielki Post jest takim czasem, jak to się mówi, tak jak wprowadza nas pierwsza niedziela Wielkiego Postu, a mianowicie wyprowadza nas na pustynię. A kiedy jest pustynia, jest cisza, więc myślę, że łatwiej nam jest zobaczyć nasze grzechy, słabości, ale przede wszystkim potrzeby Pana Boga, bo spowiedź święta to nie tylko dostrzeganie swoich grzechów, ale przede wszystkim odnalezienie w Chrystusie osoby miłości, która jest w stanie wyciągnąć nas z naszych ograniczeń, z naszych nałogów, z naszych rzeczy, których się brzydzimy, ale które, w których trwamy. Dlatego myślę, że Wielki Post jest, można powiedzieć, jest nam dane nie tylko po to, żeby stawać się lepszym, ale przede wszystkim odnajdywać miłość Boga, która najmocniej objawiła się na krzyżu. I to jest chyba cel też dobrej spowiedzi, żeby uwierzyć Chrystusowi w to, że Jego miłość jest w stanie przemienić moje serce.
Jak się dobrze przygotować do spowiedzi? Rachunek sumienia, ale jaki, który? Bo tych propozycji jest dużo.
Wiadomo, że mamy 5 warunków dobrej spowiedzi. Pierwszy, rachunek sumienia. Myślę, że najprostszą metodą przygotowania się jest modlitwa. To jest coś, co jest istotą tego, że to nie jest tylko moje dzieło, ale żeby Pan Bóg dał mi odwagę do tego, żebym się mógł przyznać, żeby Pan Bóg obudził moją wiarę w to, że właśnie, że mogę zmienić swoje życie. A co jest trzecie, że się też mogę sam zmierzyć z moją rzeczywistością, bo lepiej jest uwierzyć w tą najgorszą prawdę o sobie, niż żyć najpiękniejszym snem.
Regularna spowiedź to znaczy co ile, co jaki czas?
Regularna spowiedź jest takim dobrodziejstwem naszym, które powoduje to, że my przychodzimy do Chrystusa właśnie w konkretnym czasie, sytuacji. Wiadomo, że taką dobrą praktyką naszą katolicką jest spowiedź comiesięczna. Ona nie dotyczy tylko dzieci po pierwszej komunii świętej, ale jest zaproszeniem dla każdego z nas. I myślę, że to jest taki dobry czas, comiesięczna spowiedź. Pamiętam kiedyś takie świadectwo pewnej kobiety, która chodziła do egzorcysty, miała kłopoty bardzo duchowe, duże i ona później na koniec tej wypowiedzi powiedziała, nie, że ona po miesiącu czasu czuje oddech właśnie tego złego tutaj na plecach i mówi, że jak idzie co miesiąc do spowiedzi, to daje mu ogromną siłę.
Niektórzy mówią, że warto mieć takiego stałego spowiednika, nie chodzić do różnych kościołów, szukać różnych księży, tylko mieć takiego jednego stałego.
Na pewno, że tak, dlatego, że nie muszę co spowiedź tłumaczyć o swojej sytuacji życiowej, to jest po pierwsze. Po drugie, że stały spowiednik jest takim dobrodziejstwem naszym. Różne sytuacje mamy w życiu, nie zawsze możemy mieć tego spowiednika, ale czasami jest ten spowiednik dany nam na daną moją sytuację życiową, że przez jakiś tam czas ktoś mi towarzyszy, bo to też jest ważne, że spowiadam się, nie muszę za każdym razem opowiadać tą całą historię swojego życia, ale też jest taka świadomość, że ktoś kroczy ze mną obok, nie, w moich problemach, i to jest bardzo istotne. Czasami się sugerujemy tym, że na przykład, że ta osoba za bardzo mnie zna na przykład, albo że straci o mnie dobre zdanie na przykład, i to są takie potrzeby, zawsze mówię, złego, który nam zawsze będzie doradzał w drugą stronę, czyli żebyśmy nie korzystali z takiej sytuacji. Dlatego potrzeba nam jest właśnie takiej wiary w to, że to jest taki moment, w którym właśnie ta druga osoba, która mi towarzyszy, zawsze na mnie patrzy z miłością i nie jest po to, żeby być sędzią.
4 marca, w poniedziałek, mija dokładnie rok działalności Portu dla Rodziny w Gdyni. Pomysłodawca i organizator tego przedsięwzięcia to Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku. A moim i Państwa gościem jest Jarosław Szydłak, prezes stowarzyszenia.
Dzień dobry.
Panie prezesie, Stowarzyszenie Kack ma wiele propozycji, ale wśród tych propozycji jest jedna, która ma roczek, czyli malutka jeszcze, ale prężnie już działająca.
Tak, rzeczywiście, roczek to może mało, dla nas dużo, bo to jest pewien projekt, który prowadzimy dla mieszkańców Pomorza.
Nawet przestrzeń, prawda?
Nawet przestrzeń, ale z nią związany bardziej projekt. Przestrzeń nazywa się Port dla Rodziny w Gdyni, przy ulicy Łowickiej. Tam serdecznie zapraszamy.
To od razu wyjaśnijmy, na czym polega ten projekt Port dla Rodziny.
Port dla Rodziny to jest przestrzeń, gdzie rodziny, gdzie osoby, które znalazły się z różnych przyczyn na zakręcie życiowym, mogą skorzystać z darmowych, fachowych porad prawnika, psychologa, pedagoga. Mogą porozmawiać o różnych swoich kryzysach duchowych, emocjonalnych, mogą skorzystać z porad finansistów. I to wszystko przez cały miniony rok, stąd roczek, realizowaliśmy dla mieszkańców Pomorza, bo mimo że port mieści się w Gdyni, to nie ograniczamy się do gdynian, bez pobierania opłat. Jest to po prostu pomoc darmowa.
I co ciekawe, bo tutaj wymienił pan bardzo dużo takich tematycznych zagadnień, ale jednocześnie specjalistów z zakresu psychologii, prawniczych zagadnień, pedagogów, specjalistów w zakresie finansów, to mi się też bardzo podobało, i opieki duchowej. Mam wrażenie, że chyba po roku zweryfikowali się to, że było to potrzebne.
Zdecydowanie, i bardzo się cieszymy, że na razie przyznany projekt na kontynuację tego punktu, czy tej przestrzeni, czy tego projektu na kolejne 24 miesięcy jest. Mamy mocną nadzieję, że publiczne przyrzeczenie środków zrealizuje się w postaci już przelewu na konto stowarzyszenia. Dlaczego? Dlatego, że to jest punkt, który pomaga kompleksowo. Stąd ta długa lista ekspertów, dlatego, że mamy w Trójmieście wiele punktów darmowej pomocy prawnej. Mamy gdzieś tam psychologów, pedagogów w ośrodkach szkolnych, również dostępnych bez opłat, ale nie mamy takiego punktu, gdzie człowiek przychodzi, mówiąc może troszkę kolokwialnie, wylewa swoje serce na blat przed koordynatorem i dostaje tą pomoc kompleksową. On nie musi jechać na drugi koniec miasta, bo tam akurat we wtorki przyjmuje za darmo prawnik, tylko odwrotnie, to w tym punkcie w Gdyni na Łowickiej my umawiamy osobę potrzebującą do konkretnych ekspertów.
A to dzisiaj jest bardzo potrzebne, bo tych problemów rzeczywiście rodziny mają mnóstwo. Rodziny, dorośli, ale też dzieci, młodzi ludzie. To wszystko gdzieś w tej przestrzeni portu gdyńskiego będzie się działo?
Dokładnie tak. I stąd też właśnie port gdyński, stąd nazwa. Jesteśmy bardzo mocno związani z Gdynią, miastem z morza i marzeń, które zaczęło się tak naprawdę od portu. I stąd też był taki pomysł na nazwę tego projektu, bo port to jest takie miejsce, pamiętam rok temu tutaj też słuchaczom Radia Gdańsk tak o tym mówiłem, i po roku jestem tego przekonany, że ten port jest po to, żeby z tego wzburzonego, prawda, morza naszego codziennego życia na chwilę zacumować, może się podreperować, może podmalować, może wymienić jakieś arkusze, blachy, trochę tak mówiąc tym żargonem portowo-marynarskim, i z powrotem wyjść w morze, tak? No bo w porcie dla rodziny, w porcie statek nie stoi cały czas, bo tak się nie da. Ale potrzebny jest ten moment zatrzymania dla podreperowania różnych przestrzeni naszego własnego życia, i tą przestrzeń próbujemy kontynuować dla mieszkańców Pomorza.
I jutro, drodzy Państwo, pierwsza rocznica działania Portu dla Rodziny w Gdyni. Na to wydarzenie zapraszacie nie tylko Gdynię, bo powiedział pan na początku, że jest to skierowane do wszystkich, którzy...
Wszystkich potrzebujących, tak jest.
Pomorza, można powiedzieć.
Dokładnie tak.
Pewnie ograniczenia są, ale akurat na jutrzejszą uroczystość zapraszacie wszystkich. Będzie pani minister Agnieszka Buczyńska, będzie pani wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, przedstawiciele władz samorządowych. Rozumiem, że macie to wsparcie, niezależnie od tego, że jesteście akurat katolickim centrum kultury, to macie to wsparcie i zrozumienie przez władze obecne i mam nadzieję też przyszłe.
Mamy taką nadzieję, ja mogę zapewnić słuchaczy Radia Gdańsk, że niesamowicie dobrze współpracuje się nam z gospodarzami, czy włodarzami bardziej Gdyni, czyli tego naszego matecznika, i tu nigdy w żadnym momencie nie czuliśmy jakiegoś minusa przez to, że w naszej nazwie właśnie jest słowo katolicy. Zresztą katolicki to otwarty, to powszechny, to dla wszystkich, więc jakby tego będę bronił jak niepodległości, że stąd ten zwrot w naszej nazwie. I rzeczywiście cieszy mnie też obecność minister Agnieszki Buczyńskiej, bo po pierwsze bardzo dobrze zna też to środowisko pomocowe trójmiejskie, Gdańskie Centrum Wolontariatu, to przecież taka przestrzeń, z której pani minister wyszła. Jest też z Pomorza, więc ucieszyliśmy się, że biuro poselskie potwierdziło obecność pani minister, bo to zawsze jest okazja do rozmowy, do pokazania tego, co za szyldem KACG właśnie się kryje, jak różne aspekty naszego działania są, ale oczywiście obiecuję słuchaczom Radia Gdańsk, że zrobimy wszystko, żeby panią minister zabrać również na to, co dla nas takim przyszłościowym, najważniejszym projektem numer jeden, o czym państwo nieraz od nas słyszeliście, czyli budowa takiej już profesjonalnej, własnej przestrzeni Katolickiego Centrum Kultury, Centrum Formacyjnego, Konferencyjnego, która trwa w Gdyni. I mamy nadzieję, że te części oficjalne związane z roczkiem portu zakończą się właśnie odwiedzeniem trwającej budowy.
Port dla rodziny. Drodzy państwo, przy Łowieckiej 44 w Gdyni początek uroczystości, czyli pierwszej rocznicy działalności o godzinie 13:30 i razem z panem prezesem zapraszamy.
Tak jest. Do zobaczenia.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa dzisiaj. Cieszę się, że państwo są z nami. Zachęcam również, byście dzielili się z nami swoimi uwagami, ale i proponowali tematy, które chcielibyście omówić. Proszę, piszcie na mój mail a.urbański@radiogdańsk.pl. Dzisiejszą audycję zrealizował Jacek Puchalski, a przygotował i opracował Andrzej Urbański. Dobrego dnia państwu życzymy. Do usłyszenia za tydzień o 8:30.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.